satisfaction. Radio satisfaction.
Witamy Państwa w drugiej odsłonie dzisiejszej audycji Radio Satysfakcja po raz drugi i przywitaliśmy Państwa po godzinie 11 utworem niesamowitego, naprawdę niesamowitego pianisty, który nazywał się Nicky Hopkins.
I tu chwila przerwy, bo mamy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Ja w takiej sprawie dzwonię do Państwa. Nie słucham audycji, przyznaję się dzisiaj.
No zdarza się.
Słucham, ale chciałem złożyć tego wszystkie, życzyć najlepszego dla całego Radia Poznań, bo coś dobiegły mnie słuchy, że jutro tak. 95 lat Radia Poznań.
To tak jest. Dziękujemy.
W tylu życzę.
Dziękujemy.
A życzę Sławek, stały słuchacz.
Dziękujemy bardzo Pani Sławku. Panie Sławku, przepraszam, że pstrykłem, myślałem, że skończyliśmy. Dziękujemy za pamięć i już od jutra będziemy świętować. Jeszcze chwilę dzisiaj o tym porozmawiamy, co nas czeka, ale teraz wróćmy do tego artysty.
Urodził się w okolicach stanu Wembley. I tak pewnie, to tak jakby ktoś się urodził przy Bułgarskiej i pewnie nasłuchał się w młodości tego i od razu chciał zostać muzykiem.
Tak, przy Bułgarskiej tyle tego jest?
No, myślę, że tak.
Ja nie wiem, tam nigdy nie mieszkałem. No dobrze.
No dobrze. To jest muzyk, którego imię i nazwisko pewnie nie są Państwu zbyt znane, natomiast jego grę na pewno Państwo słyszeliście, bo ja wymienię tylko kilka utworów, w których on się pojawił. The Beatles' Revolution, Rolling Stones' We Love You, albo She's a Rainbow, albo też późniejsze też utwory na tych płytach typu Exile on Main Street, The King's Sunny Afternoon, Session Man. I co ciekawe i co wspaniałe, to był człowiek, który potrafił wszystko zagrać w jakimkolwiek stylu, jeżeli tylko, i był też człowiekiem niesamowicie pokornym. Gdy trzeba było zagrać prosto, tak jak w Sunny Afternoon, to grał prosto. Natomiast popisał się naprawdę czasami wyrafinowanymi partiami, na przykład w Beatlesach Revolution albo w Session Man, w którym zagrał zespołu The Kings, w którym zagrał naprawdę wyśmienitą, wykwintną partię na klawesynie. Natomiast moją ulubioną jego partią, wydaje mi się, to jest niezwykle plastyczne pianinko w utworze She's a Rainbow Rolling Stonesów. I to jest człowiek, który naprawdę był takim tuzem muzyków sesyjnych. Też można sobie tutaj przypomnieć Jimmy Page'a, który zanim założył zespół Led Zeppelin, to też się udzielał na wielu utworach, między innymi grał na You Really Got Me. Dzisiaj ci Kingsi nam wracają. Do dzisiaj trwają debaty, czy on tam grał solo, czy grał tylko na tamburynie, no ale grał. Natomiast ten Nicky Hopkins wydał też chyba parę płyt solowych. On też grał przez chwilę w takim zespole Quicksilver Messenger Service.
Ale ja tu, zanim pan powie o tej solowej płycie, niech mi pan powie, czy ma pan wiedzę, świadomość, dlaczego on nigdy nie załapał się do jakiegoś składu, jakiegoś takiego, no bo wymienia pan tu takie nazwy.
Wiem, mam wiedzę. On był chory. Ta choroba Crohna, nie wiem dokładnie, o co tam chodzi, natomiast to była choroba, która go powstrzymywała przed wyruszeniem na trasę. I też chyba jego osobowość była taka, że on wolał grać drugie skrzypce po prostu. To też wszystko, ta jego wspaniała technika gry i ta jego osobowość obróciła się przeciwko niemu, dlatego że gdy on wydał tę płytę solową, którą nagrał w roku 1973 i wystąpiły takie nazwiska jak George Harrison, Bobby Keys, który grał też na saksofonie na płytach tych wspaniałych Rolling Stonesów, to w wywiadach był pytany nie o to, co tam na tej płycie jest, jak on sobie z nią radzi i co go zainspirowało, tylko był pytany o to, że grał pan ostatnio Ringo Stara, czy Beatlesi się zajdą. Albo grał pan teraz, panie Nicky Hopkins, na płycie Rolling Stonesów. Coś tam, jakieś konflikty? No i on musiał odpowiadać na te jakby drugorzędne dla niego pytania. I myślę, że trochę też go to zdegustowało i zniechęciło do nagrywania dalszych płyt. Ta płyta solowa, ona jest całkiem niezła, trochę nierówna, dlatego że tam jest połowa utworów trochę takich figlarnych, tak jak ten.
Ale
to
zacny,
był Edward
zacny.
Natomiast tam są przepiękne ballady. Jedna z nich nazywa się Dolly, a druga, i zaraz jej posłuchamy, a druga się nazywa Lawyer's Lament. I te utwory polecam Państwu uwadze, bo są naprawdę przepiękne.
No dobrze, i teraz jeszcze mamy jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Witam, panie Arku.
Witamy serdecznie.
No jestem zrezygnowany, dobijam się już do pana, może więcej.
Ale wie pan, jednak dobijanie daje efekt. Długo pan dobijał, ręka spuchła od tego dobijania, ale się słyszymy. Jak zdrowie?
No, Może być, ale mogłoby być lepiej, trochę ochrypłem.
Ładam, to chrypka to najmniejszy problem. To, a dużo pan śpiewał w takim razie ostatnio?
No nie śpiewałem.
No dobrze, w pracy no, dzisiaj...
serdecznie panowie, także. Wszystkiego dobrego.
Także pozdrawiamy, zdrowia, słonko świeci, cóż można więcej chcieć.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Tego samego.
Dziękujemy, słońce świeci, rodzą się dzieci i wracamy do Nicky Hopkinsa.
A zatem, jak wspominałem...
I ten Harrison, tak, jeszcze przepraszam, tak, pan tak. Ten Harrison w tym zacnym nagraniu bardzo tak, ładnie,
gitarze takie, slide,
ta, tak, subtelne tam wstawki. No bardzo obujająca muzyka. Mnie to pierwszy raz w życiu słyszałem i jakoś tak ten motyw urzekł.
Tak, a mnie o wiele bardziej urzekła ta piosenka, którą teraz usłyszymy. Jedna z najpiękniejszych ballad miłosnych. Które...
Ja muszę powiedzieć, tak, że ta co zabrzmi, to jeszcze mnie nie urzekła, bo jej jeszcze nie słyszałem.
No właśnie, a zobaczymy, która panu się bardziej podoba.
No dobra.
Tutaj pozdrawiam osobę, która mi w ogóle ten... pozdrawiam, chociaż ona nie słucha naszego radia, która mi ten utwór poleciła i zrobiło mi się tak głupio, że słyszałem oczywiście o Nickim Hopkinsie, ale nie słyszałem o takiej płycie i o takich wspaniałych nagraniach, które tam są gdzieś ukryte i to jest dla nas duża nadzieja, bo może jeszcze uda się poodkrywać jakieś zapomniane skarby. To jest zdecydowanie zapomniany skarb.
Mówi pan jak pan samochodzik.
O, pan samochodzik, to ja jest, to wszystkie księgi są dawno przeze mnie odkryte.
No dobrze.
Nicky Hopkins, piosenka Dolly, rok 1973. Proszę zamienić się w słuch.
I'm Radio Satysfakcja.
Drodzy Państwo, świat rock'n'rolla to nie jest ten teren, na którym często słyszy się podniosłe oświadczenia. Te są domeną polityki, dyplomacji, a w rock'n'rollu panuje żywiołowa muzyka, choć i od tej reguły bywają wyjątki. Jeden z nich wydarzył się 24 kwietnia roku 1969, bowiem to właśnie owego dnia, jeszcze wówczas Beatles, choć już przecież nie na długo, Paul McCartney wydał wydał uroczyste oświadczenie, wedle którego liczne plotki i pogłoski na temat tego, że on nie żyje, po prostu nie opierają się na stanie faktycznym. Plotka o śmierci McCartneya rozeszła się w październiku 1969 roku. Rozniecił ją pewien prezenter radiowi z Detroit, który już od 3 lat lansował tezę, że Paul McCartney zginął w wypadku samochodowym i został zastąpiony przez sobowtóra, a dowody na poparcie swej tezy kolekcjonował, słuchając płyt Beatlesów od przodu i od tyłu, a tam rzekomo dosłuchał się jakichś oświadczeń na temat śmierci Beatlesa, wyławiał rzekome aluzje co do tragicznych losów muzyka z piosenek Beatlesów, zbierał bardziej czy mniej dorzeczne, rzekome potwierdzenia tego faktu. Na przykład zadzwonił do Erika Claptona, który był zaprzyjaźniony ze wszystkimi 4 chłopcami i zapytał go, co sądzi o śmierci McCartneya. Na co Clapton odpowiedział: rzeczywiście coś go dawno nie widziałem, co miało być rzekomym potwierdzeniem zejścia muzyka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szaleństwo się rozkręcało, ponieważ do stacji radiowych zaczęli też dzwonić słuchacze, którzy twierdzili, że już od dawna przeczuwali, że McCartney nie żyje i teraz, proszę bardzo, byli w stanie dostarczyć mnóstwa dowodów i wskazówek na to, że Paul jednak zginął. Zainteresował się tym nawet szacowny tygodnik Time i plotka o śmierci McCartneya w jedną tylko dobę po tym inicjalnym programie radiowym z 1969 roku obiegła cały świat. Koronnym dowodem miała być okładka albumu Beatlesów Abbey Road, na której, jak wiadomo, Beatlesi przechodzą przez ulicę po pasach. Ale McCartney to oczywiście nie jest McCartney, tylko jego sobowtór, ponieważ idzie boso. A w niektórych obrzędach grzebalnych żałobnicy chadzają boso. Oczywiście w bardzo odległych od angielskiej kulturach, ale nikomu to nie przeszkadzało. W dodatku na tej okładce płyty figuruje również samochód Volkswagen Garbus, który na tablicy rejestracyjnej ma cyfrę 28, co sugerować miało, że Paul McCartney miałby akurat 28 lat, gdyby żył. Z tym, że tutaj plotkarz się pomylił w rachunkach, ponieważ McCartney, gdyby żył, miałby wówczas nie 28, lecz 27 lat. Firma Apple, zawiązana przez Beatlesów, miała kłopoty organizacyjne, mianowicie psuła się ich przeciążona centralka telefoniczna, do której nieustannie dzwoniono i pytano o śmierć McCartneya, aby najmniej zarządcą firmy nie było do śmiechu, ponieważ zbyt intensywna plotka oznaczałaby, że urywa się gałąź, na której wszyscy siedzą. Sam McCartney przez długie miesiące nie ułatwiał bynajmniej sprawy, ponieważ zaszył się na swojej farmie gdzieś w Szkocji i unikał wszelkiego kontaktu z mediami, co oczywiście tylko dolewało oliwy do ognia i wzmagało kolejne fale plotek. Ekipa reporterów wyruszyła nawet do północnej Anglii celem wytropienia McCartneya, ale nie udało im się go namierzyć, odwrotnie niż reporterom magazynu Life, którzy nawet wtargnęli na teren farmy McCartneya. Ten się wkurzył, akurat niósł wiadro z wodą, oblał ich, oni to nagrali, potem oprzytomniał, że niepotrzebnie robi awanturę, zawołał chłopaków, oni podeszli, mówi: siadajcie chłopcy, to nagranie z tą wodą, z tym wiadrem dajcie mnie, a w zamian ja udzielę wam wywiadu i zrobimy sobie wszyscy zdjęcie z moją rodziną. I jeszcze zażartował, cytując Marka Twaina, który powiedział kiedyś: pogłoski o mojej śmierci są stanowczo przesadzone. I za chwilę dodał sarkastycznie: podejrzewam, że gdybym faktycznie zginął, pewnie byłbym ostatnim, który by się o tym dowiedział. A my po latach o całym tym zamieszaniu mówimy jako o pewnym epizodzie z historii rock'n'rolla, ale przy okazji podkreślamy, że plotka, że pogłoska, że szum medialny wokół danej gwiazdy jest bardzo mocnym impulsem napędzającym jej karierę. Ostatecznie ileż to takich mitów wokół rock'n'rolla się rodziło i umierało i powodowało tylko to, że zaczerniano farbą drukarską miliony stronic plotkarskich magazynów. A nakłady płyt oplotkowywanego wykonawcy szybowały, co w sumie wszystkim wychodziło na zdrowie.
Sound.
Radio Satysfakcja.
Cześć, tu Leszek Cichoński. Chciałbym wszystkich gorąco zaprosić 1 maja do Wrocławia na gitarowy rekord świata. Zagramy oczywiście rekordowe Hey Joe, zagramy Little Wing, zagramy Wild Thing, zagramy również moją kompozycję Thanks Jimmy, z grupą Jam zagramy Wehikuł Czasu, z Janem Borysewiczem Zawsze Tam Gdzie Ty. Przybywajcie do Wrocławia 1 maja, bo 1 maja we Wrocławiu to jest święto gitary, a nie święto pracy. Wszystkich utworów, które wymieniłem, można się nauczyć na stronie rekordowarozgrzewka.pl. Przygotujcie się solidnie i przybywajcie do Wrocławia 1 maja. Zagramy znowu razem. Pozdrawiam serdecznie. We'll be right back. ciekawostki gitarowego rekordu. Po raz pierwszy tak naprawdę pobiliśmy gitarowy rekord Guinnessa, ten światowy, zarejestrowany w Londynie w roku 2008. Zebraliśmy wtedy 1956 gitarzystów, o ile dobrze pamiętam, i to był wtedy najlepszy rezultat na świecie, ale nawet nie zdążyliśmy zarejestrować tego rekordu, gdyż Amerykanie parę miesięcy później pobili ten nasz rekord wynikiem 2052 gitary. No ja wtedy myślałem, że to tylko w Ameryce jest możliwe przekroczyć ten pułap 2000, bo wiele miast starało się do tego dojść, ale nikomu się wcześniej nie udało. Niemniej jednak, parę miesięcy później, po tym amerykańskim rekordzie, na rynku we Wrocławiu w maju zebrało się 6346 gitarzystów, czyli trzy razy więcej, nawet więcej niż trzy razy więcej, niż udało się zebrać w Ameryce. No i Ameryka po tym ciosie już się nie podniosła. Przestali się z nami ścigać. Tak więc rekord od 2009 roku należy do Wrocławia, należy do Polski i co roku gramy, staramy się grać 1 maja. Tak więc w tym roku 1 maja serdecznie zapraszam do Wrocławia. Pomóżcie nam pobić ten gitarowy rekord świata.
just like it is.
Na początku tej godziny mówiliśmy o Nickim Hopkinsie i o muzykach sesyjnych i to, proszę Państwa, to śpiewał niejaki Heinz, to był basista kosmicznego zespołu The Tornadoes, który rozpoczął na początku...
To był Brytyjczyk?
Tak, tak. Na początku lat 60. rozpoczął karierę solową. Natomiast pytanie dla pana Arkadiusza i też dla państwa, kto to grał na gitarze?
Ale ja jeszcze...
To był, tylko no. podpowiem, że to był chłopak, który wtedy miał 18 lat, w roku 1963,
ja
a w 68 roku założył potężną grupę.
Ja wiem.
Kto to był?
Ja wiem, zaraz. Tylko chciałem powiedzieć o tym Heinzie.
No.
Skąd on taki pseudonim wziął? A na dodatek wyglądał, jakby uciekł z Hitlerjugend. Ja mi się zawsze kojarzył, że to Niemiec był.
Nie. To on grał na basie w The Tornadoes. Oni mieli taki utwór Telstar. To jest straszny utwór. Przepraszam, że tak mówię o utworze.
W życiu gorsze.
No to prawda.
A już panu odpowiadam i chyba się nie pomylę, bo tak, pan dzisiaj wspomniał nazwisko tego pana.
Nie.
Wspomniał pan.
Tak?
Tak, no chyba tak. W każdym razie, jeżeli się nie mylę, to ja jestem też o muzykach sesyjnych i o początkach znanego gitarzysty jako muzyk sesyjny.
To nie ten, którego wspomniałem. Ja wspomniałem o Jimmy Page'u, a to nie był Jimmy Page.
To był człowiek, który
w 68 roku założył inny potężny zespół.
To Eric Clapton?
Nie.
Nie, no to ja myślę, że to Page.
Ostatnia.
Paróweczka Barry Kenta, proszę pana, była ostatnia.
No, imię zaczyna się na R. Poddaje się pan? Tak, proszę się poddać.
Remigiusz. Ale mnie
Remigiusz? Czarny.
No, kto to był?
Richie Blackmore.
Richie Blackmore. Tak. No to w życiu bym nie wpadł na to, że to był
bo to
Richie
był,
Blackmore.
On nie grał oczywiście w swoim stylu Deep Purple'owskim, bo wtedy jeszcze Fuza nikt nie wymyślił.
A co on takiego założył w 68 roku Deep Purple? Ale to on zakładał?
No oczywiście. To zakładał Richie Blackmore też z perkusistą zespołu Searchers, który potem szybko wyleciał. Zanim jeszcze zespół się założył, to już wyleciał ze składu, bo on był taki trochę...
No zobaczcie, byłem przekonany, że to Jimmy Page.
Tylko, że on grał tutaj, trudno było poznać jego styl, bo to był utwór
on nie miał
taki...
stylu wtedy.
Nie, bo to był utwór, który miał upamiętnić niedawno zmarłego w tym czasie Eddie Cochrana.
Właśnie miałem to pytanie.
Tak. Just like Eddie. Tak?
Nie.
Just like Eddie, tak?
Just like Eddie?
Tak.
To ja myślałem, że Duana Eddie.
Nie,
bo Come On Everybody to tak.
Eddie Cochran.
Eddie Cochran, ma pan raz. To dwa razy się pomyliłem dzisiaj.
Ale
jednak mam w sobie tą pokorę, że się przyznaję, widzi pan. Mógłbym się nadąsać i powiedzieć, że to pan nie ma racji i koniec. Albo wyciszyć pana tutaj, wyciąć ten fragment, w którym pan mówi, że Jimmy Page to nie jest ten. Mógłbym wyciąć. Naprawdę. Naprawdę wylewa się za mnie ta demokracja. Dopuszczam do głosu, widzi pan. Mimo wszystko.
W takim razie prosimy o autopromocję.
Teraz zagramy autopromocję o tym, co się wkrótce wydarzy i zaraz o tym porozmawiamy.
Autopromocja.
95 lat Radia Poznań. Wieczór z zespołem Jethro Tull. 28 maja. Poznań, Sala Ziemi. W pakiecie zwycięzcy zwiedzanie Radia Poznań. Bilety na koncert Jethro Tull. Płyta z przebojami zespołu. Unikalna wizyta na zapleczu koncertowym.
Hi, this is Ian Anderson from Jethro Tull and you're listening to Radio Poznań.
Wieczór z Jethro Tull. To może być twój wieczór. 95 lat Radia Poznań. Autopromocja.
Widzi pan?
Naprawdę się zdziwiłem. Jestem pod wrażeniem, że coś
światowo,
takiego.
Światowo, tak. Jakbyście państwo BBC słuchali. Jan Anderson. I to może być pana wieczór także. Może już od poniedziałku. Już tak, jak ma pan telefon.
Mam.
Nie wygląda pan, że pan korzystał, ale mam.
Tak.
Ja zawsze uważam, że długogłosi to tylko z budek telefonicznych dzwonią.
Ale nie mam jeszcze numeru radia.
A myślałem, że ma pan telefon, ale nie ma pan jeszcze numeru do telefonu.
658?
Tak, ale to nie,
Tak.
Tak, zostawmy, bo to jest tylko, że tak powiem, zajawiamy, jak to się fachowo. Od poniedziałku, proszę państwa, już, bo w niedzielę tak oficjalnie zaczynamy, ale niedziela to dzień rodzinny.
Jasne.
Tam stałe pozycje.
Czyli od poniedziałku będzie można dzwonić i co?
SMS-y wysyłać.
A, SMS-y.
Jeżeli chcielibyście, a powiem szerzej, to będzie tak, czyli gospodarzem będzie nasz ulubiony Marcin Rzyski, który osoba, która wygra, bo jedna wygra ten pakiet i z osobą towarzyszącą przyjdzie do radia. Marcin Rzyski swym czarującym głosem i czarującą osobowością oprowadzi, ta osobowość też oprowadzi po radiu.
I to tak dobrze, że już ta osoba nie będzie chciała stąd wyjść i na pewno będzie chciała prowadzić jakiś program.
Ale to powiemy, że później udadzą się razem na koncert zespołu Jethro Tull w Sali Ziemi, w piękne miejsca VIP-owskie.
I tam wejdą też na backstage?
Oczywiście. To się tak nazywa fachowo, backstage. Tak. No i oni sobie tam obejrzą ten koncert. W międzyczasie tutaj będąc w radiu, zwycięzca otrzyma także płytę, żeby był przygotowany kompaktową z największymi przebojami grupy Jethro Tull. No i następnie wejdą na backstage, proszę pana, obejrzeć, jak wygląda zaplecze rock'n'rollowe. No to jest po prostu gratka. Ale to wszystko od poniedziałku. Będziecie podamy numery, będziecie mogli dzwonić i po dwóch czy dwóch i pół tygodniach podamy zwycięzcę tego pięknego konkursu. Myślę, że godny na 90.
A ty konkurs będzie. Pod wrażeniem.
Jeszcze chciałem powiedzieć, bo że Rafał puścił muzykę, co świadczy o tym, że mamy mało czasu. Sorry, Winnetou, jak to się mawiało wśród Indian. Proszę, ja nie wiem jak u Eskimosu, ale u Indian to tak. O, no. Gra.
To jeden z przebojów grupy Jethro Tull. Czy już się wykazałem i pójdę na backstage?
Nie, będę
miał trzeba więcej.
Na back to pan pójdzie, ale stage nie. Będą jeszcze inne. Będziemy, proszę państwa, dzielili się z wami kulturą. Przez wiele tygodni z okazji 95-lecia będziemy rozdawali płyty z muzyką, świetną muzyką. Będziemy rozdawali książki i będziemy z wami tak jak co dzień. Bo rocznica rocznicą, a my i tak lubimy się co dzień. No to tyle miałem do powiedzenia. Jethro Tull, posłuchajmy chwilę.